Rodzicielska galanteria. Kurs na dobre relacje obiera psycholog dr Renata Smoleń.
W poprzedniej audycji była mowa o małych dzieciach, a dzisiaj nastolatkowie, dorastające dzieci. Jak możemy budować bliskość z dzieckiem, gdy jest już starsze i coraz mniej mówi nam o sobie?
Tak, w pewnym momencie wielu rodziców zauważa, że coś się zmienia. Jeszcze niedawno dziecko wracało ze szkoły i opowiadało wszystko. Kto siedział obok, co powiedziała pani, co się wydarzyło na przerwie, a potem nagle odpowiedzi stają się krótsze. W porządku, ok, nic się nie stało, nie wiem, nic. No i dla rodzica to jest zawsze trudne, bo łatwo pomyśleć, że dziecko się oddala, a najczęściej nie jest to oddalanie, tylko taki naturalny też etap rozwojowy. Wraz z wiekiem dziecko zaczyna budować swoją autonomię, własną przestrzeń psychiczną, pojawia się potrzeba prywatności, własnych myśli, emocji. No i bliskość w tym okresie nie polega tylko na ciągłych rozmowach. Polega raczej na takiej dostępności, na tym, że dziecko wie, że może przyjść, zostać wysłuchane bez pośpiechu, bez oceniania. No i paradoks polega na tym, że im mniej nacisku, tym większa szansa na rozmowę. Czasem najlepsze rozmowy pojawiają się nie przy stole, gdy pytamy o coś wprost, co się wydarzyło, ale w samochodzie, podczas spaceru, w chwili, kiedy napięcie pytań znika, kiedy dziecko nie jest odpytywane. Bliskość z dorastającym dzieckiem przypomina trochę taki ogień w kominku, czyli nie trzeba go stale podsycać, ale wystarczy dbać, żeby nie zgasł i ta bliskość będzie.
A co możemy zrobić i jak zareagować, gdy nasze dziecko już się nie chce do nas przytulać ani okazywać czułości?
No właśnie, też z kolei ten brak czułości może być rozumiany przez nas jako sygnał oddalenia, a to jest sposób okazania bliskości jest w ogóle bardzo indywidualny. Nie każde dziecko wyraża emocje przez dotyk. Są dzieci, które spontanicznie się przytulają, szukają fizycznego kontaktu, ale są też takie, które czują się bliżej wtedy, kiedy rozmawiają, kiedy coś robią razem, przebywają razem. No i w okresie dojrzewania, w okresie dorastania zmiana w sposobie okazywania czułości to jest szczególnie taka widoczna właśnie. Dziecko zaczyna budować poczucie odrębności, ciało staje się bardziej prywatną przestrzenią. Jest to jak najbardziej takie naturalne. Najważniejsze to jest takie szanowanie granic dziecka, bo taka wymuszona czułość będzie budziła opór. Lepiej pokazać, że bliskość jest dostępna, ale nie jest narzucana, bo ona wtedy staje się rzeczywiście takim, przeżywana jest jako coś takiego zagrażającego. Czasem dziecko, które nie przytula się spontanicznie, potrafi okazać bliskość w zupełnie inny sposób. Przychodzi, porozmawia, prosi o pomoc, spędza czas obok, nie wiem, zrobi herbatę, zrobi kanapkę, przygotuje kolację. Bliskość nie zawsze wygląda tak, jak my ją sobie wyobrażamy jako dorośli.
A czy jest jakaś granica wieku na przykład? Bo jeżeli mówimy o bobasach, no to są skoki rozwojowe, ale na przykład w którym momencie, nie wiem, dorastania nastolatków możemy zauważyć taką barierę?
Myślę, że jest to też rzecz taka bardzo indywidualna. Czasem to jest tak, że rodzice sygnalizują to już u 10-11-latków. Czasem ten skok pojawia się u 13-14-latków. To wszystko zależy od wielu takich doświadczeń, dynamiki rozwoju i jest bardzo taką indywidualną cechą. Czasem to jest tak, że dopiero 17-latek zaczyna się tak wyraźnie dystansować, więc jest to bardzo różnie. Natomiast myślę, że ten moment taki zaczyna się rozwojowo między 11-12 rokiem życia. To są takie pierwsze sygnały, kiedy rodzic widzi, że coś zaczyna być inaczej, nie? A później to już się pogłębia, więc już ten 13-14-latek bardzo wyraźnie zaznacza te swoje granice i już nie będzie takim babasem, tylko będzie wyraźnie pokazywał i swoje cechy charakteru, i cechy rozwijającej się osobowości, i też będzie wyraźnie zaznaczał swoje terytorium.
Teraz dalej o emocjach. My dorośli też miewamy trudne dni, nasze dzieci je również miewają, ale co możemy zrobić, gdy nasze dziecko zamyka się w sobie po trudnym dniu?
No wielu rodziców zna taką sytuację, że wraca do domu w złym nastroju, zamyka się w pokoju i odpowiada półsłówkami. I naturalną reakcją dorosłego jest chęć natychmiastowego rozwiązania problemu. My jesteśmy wtedy niecierpliwi, pytamy, dopytujemy, próbujemy dowiedzieć się, co się stało, a nie każde dziecko przetwarza swoje emocje przez rozmowę. Niektóre potrzebują najpierw czasu, przestrzeni, żeby same uporządkować sobie swoje myśli, swoje uczucia i dlatego czasem najlepszą reakcją nie jest nacisk, ale taka spokojna obecność. Można powiedzieć, widzę, że coś jest trudne, jak będziesz chciał porozmawiać, to ja tutaj jestem. I to zdanie ma naprawdę ogromną siłę. To nie jest zdanie przereklamowane, to nie jest zdanie takie, które nie ma mocy, to jest zdanie, które ma siłę, bo ono pokazuje dziecku, że nie jest samo, ale jednocześnie daje mu prawo do własnego tempa. Dzieci często wracają z rozmową później, wieczorem, następnego dnia, czasem zupełnie niespodziewanie, no i wtedy warto być gotowym jako dorosły, żeby wysłuchać. Zamykanie się w sobie nie zawsze oznacza brak relacji, czasem jest po prostu sposobem na to, jak poradzić sobie z emocjami, a więc zdanie, widzę, że coś jest trudne, jeśli będziesz chciała porozmawiać, jestem tutaj, jest takim zdaniem, które warto powtarzać, warto o tym mówić i warto zaznaczać taką swoją gotowość, otwartość i dostępność dla swojego dziecka.
Jak być emocjonalnie dostępnym ojcem, jeśli w moim domu rodzinnym nie rozmawiało się o uczuciach?
Tak, wielu mężczyzn dorastało w domach, w których emocje nie były tematem rozmów. W takich rodzinach dominował komunikat trzeba sobie radzić, chłopaki nie płaczą. Smutek, lęk, bezradność były raczej przemilczane, nie były nazywane. No i to niesie ze sobą takie konsekwencje, że wielu mężczyzn zastanawia się dzisiaj, czy potrafią być emocjonalnie dostępni dla swoich dzieci. Jakim być tatą, żeby rzeczywiście w to społeczne życie wprowadzić swoje dzieci możliwie najlepiej. No i warto pamiętać, że ta dostępność emocjonalna nie oznacza tego, żeby być ekspertem z psychologii. Nie chodzi tu o perfekcyjne rozmowy, idealne słowa, chodzi raczej o taką gotowość zauważenia tego, co przeżywało dziecko. Wystarczy czasem proste zdanie, słuchaj, widzę, że jesteś smutny, albo wygląda na to, że coś dziś było dla ciebie trudne i to już jest sygnał dla dziecka, ktoś mnie widzi. Co więcej, dzieci uczą się takiej emocjonalnej otwartości także wtedy, kiedy widzą, że dorosły sam potrafi powiedzieć o swoich uczuciach. Kiedy tata powie, słuchaj, dzisiaj byłem zdenerwowany w pracy, albo słuchaj, ale to taka była dla mnie trudna rozmowa, sam nie wiedziałem, jak się za to zabrać. Nie trzeba być idealnym, wystarczy być autentycznym i myślę sobie, że to jest też takie bardzo ważne przesłanie dla nas wszystkich dorosłych, że my tak bardzo chcemy wspierać nasze dzieci, rozwijać się, ale udzielać i dawać takich idealnych komunikatów, ale to chodzi o to, żeby to było prawdziwe, żeby też pokazywać to, że czasem mamy jakieś swoje niedoskonałości, ułomności, że jesteśmy żywi, prawdziwi, że to wszystko się dzieje tak spontanicznie, naturalnie, ale że ta nasza intencja jest intencją dobrą, relacyjną, jest intencją z serca, a nie intencją wrogą. I to jest, myślę, takie bardzo kluczowe.
A czy rozmowy o emocjach naprawdę są potrzebne, czy wystarczy tylko być obecnym?
Obecność na pewno jest fundamentem każdej relacji, bo dziecko potrzebuje wiedzieć, że rodzic jest obok, fizycznie, psychicznie, jednak sama obecność nie wystarcza. Czyli nie wystarcza to, że my będziemy siedzieć i sobie tam w telefonie coś sprawdzać. To nie to. Emocje nazwane stają się bardziej zrozumiałe. Kiedy dziecko słyszy, to co czujesz, to jest złość, albo to wygląda na rozczarowanie, to jego doświadczenie zaczyna się porządkować i ten chaos emocji zmienia się w coś, co może dziecko zrozumieć. I wszystkie takie badania psychologiczne też pokazują, że samo nazwanie emocji dziecka pozwala dziecku regulować te emocje, że dziecko, które potrafi powiedzieć jestem zły, ma większą szansę poradzić sobie z napięciem niż dziecko, które przeżywa złość, ale on w ogóle nie wie, co przeżywa, nie? I zaczynają się właśnie pojawiać takie trudności, że jeżeli ja nie nazwię sobie tego, co przeżywam, to na pewno to jest zagrażające, to jest straszne, to może mi zrobić krzywdę. I rozmowa o emocjach nie musi być ani długa, ani skomplikowana, czasem jedno zdanie wystarczy, czyli zamykając odpowiedź na to pytanie, obecność daje bezpieczeństwo, natomiast słowa pomagają zrozumieć siebie.
A jak budować relację z dzieckiem opartą na zaufaniu, a nie tylko na obowiązkach i zasadach?
Powiem tak, zasady absolutnie są potrzebne, ponieważ dzieci potrzebują granic, granice porządkują świat, jednak relacja oparta wyłącznie na obowiązkach staje się taką relacją kontroli, a my tej kontroli mamy we współczesnym świecie i dzieci w szkole mają jej ogromnie dużo. Zaufanie buduje się troszkę inaczej. Ono powstaje z takiej przewidywalności, konsekwencji, ale też i z takiej autentyczności dorosłego. Dziecko, które będzie ufało rodzicowi, który dotrzymuje słowa, który reaguje podobnie w podobnych sytuacjach, który potrafi przyznać się do błędu, będzie... Taka relacja będzie dawała i bezpieczeństwo, i zaufanie. I szczególnie to ostatnie jest ważne, kiedy rodzic mówi: zareagowałem za ostro, przepraszam, dziecko uczy się, że relacja jest ważniejsza niż racja. Autorytet nie rodzi się z kontroli, rodzi się z wiarygodności, czyli to, że ja potrafię przyznać się do błędu, to, że ja potrafię uznać swoją jakąś niemoc. Dziecko, które będzie ufało rodzicowi, nie boi się też mówić prawdy. I wtedy pewnie temat z naszych innych rozmów i z audycji, kiedy dziecko kłamie, kiedy dziecko przeinacza fakty. Jeżeli dziecko ufa rodzicowi, nie boi się mówić prawdy, nawet wtedy, kiedy ta prawda jest trudna, kiedy ona jest bolesna, kiedy też się trzeba przyznać znowu do jakichś swoich błędów czy porażki.
Rodzicielska galanteria. Kurs na dobre relacje obiera psycholog dr Renata Smolenie.